Pomoże Polska Europa.
12 minut po godzinie 20 na antenie Radia Gdańsk to czas na audycję Pomoże Polska Europa. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko w imieniu swoim i Patryka Szmita, realizującego tę audycję. W naszym studio dzisiaj goście dr Maciej Krzemiński, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest z nami także dr Rafał Raczyński, Instytut Politologii, także Uniwersytet Gdański.
Dobry wieczór.
A temat, który chcę dzisiaj poruszyć, to Islandia i to, co wydarzyło się na tejże wyspie w ostatnich dniach. Głośne referendum dotyczące, no właśnie, akcesji ewentualnej i kontynuacji rozmów dotyczącej akcesji do Unii Europejskiej. Wcale nie wejścia do Unii Europejskiej, jak to niektórzy relacjonowali, zwłaszcza ci może bardziej populistyczni, często prawicowi politycy. Czy Islandia powinna wznowić negocjacje akcesyjne z Unią Europejską? Takie dokładnie pytanie zostało przed obywatelami Islandii postawione. Chodzi o negocjacje, które w 2013 roku zostały przerwane. Negocjacje z Brukselą. No i teraz po 13 latach pytanie o to, czy należałoby do nich wrócić. 52,84% obywateli stwierdziło nie, 47,16% stwierdziło tak, więc ta różnica niewielka. 13 tysięcy głosów de facto zadecydowało o wyniku tego referendum. 0,7% głosów nieważnych. Frekwencja 82,5% z 270 tysięcy obywateli uprawnionych do głosowania. To tak tytułem wstępu, żeby pewne statystyki przytoczyć. Ale co ciekawe, to też była największa frekwencja w jakimkolwiek akcie wyborczym od 2009 roku w Islandii, więc to też pokazuje, że budziło to jednak duże emocje albo po prostu zainteresowanie. I od doktora Raczyńskiego zacznę, bo tak patrząc na to czysto politycznie, wiele komentarzy takich, że no, Islandczycy pokazali tej Unii, co o niej sądzą, że nie chcą wstępować do tego być może skostniałego, być może wypalającego się tworu. Takie komentarze z pewną intencją. Oczywiście tak należy odbierać ten głos i to rozstrzygnięcie?
Nie, moim zdaniem absolutnie nie, gdyż tak naprawdę Islandczycy niewielką, tak jak pan powiedział, ilością głosów zdecydowali o niewznawianiu negocjacji akcesyjnych. Natomiast tak naprawdę to referendum dotyczyło tego, czy Islandia ma uzyskać pełne członkostwo w Unii Europejskiej, czy też korzystać z pewnych przywilejów funkcjonowania w ramach jednolitego rynku europejskiego bez prawa, że tak powiem, zawierania głosów. Czyli to było referendum, czy decyzja w sprawie tego, czy być członkiem Unii Europejskiej, czy też być mocno zintegrowaną ze strukturami Unii Europejskiej bez pełnego członkostwa. Islandia przecież od 1 stycznia 1994 roku jest członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawda? Korzysta z dostępu do jednolitego rynku europejskiego, korzysta z czterech podstawowych swobód w ramach Unii Europejskiej, jest w strefie Schengen, więc zwłaszcza w sensie ekonomicznym jest silnie zintegrowana, możemy powiedzieć, z Unią Europejską. Natomiast nie ma tego elementu politycznego.
Ja słyszałem takie porównanie, które wydało mi się bardzo ciekawe, że to trochę tak, nawiązując do tego, o czym mówił dr Raczyński, że to trochę tak, jakby Islandczycy nie chcieli zameldować się w pokoju, za który i tak płacą czynsz od lat, chociaż no, nie do końca, no bo nie wnoszą do budżetu Unii Europejskiej swoich pieniędzy.
Składki jako takiej nie płacą, składki do budżetu unijnego, bo nie są członkami Unii Europejskiej. Natomiast absolutnie to ich członkostwo w EOG nie jest bezpłatne. Mhm. Oni płacą składkę w postaci Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są to bardzo duże pieniądze, z których korzystamy my, chociażby tutaj u nas w regionie, remont dachu Bazyliki Mariackiej i wymiana, no nie witraży, ale okien, w których kiedyś były witraże na nowe, był sfinansowany w dużej mierze z tam chyba 13 milionów złotych z tych właśnie funduszy. Czyli Islandczycy płacą za te przywileje, o których przed chwilą tutaj pan doktor mówił. To porównanie z tym pokojem, do którego nie chcą się zameldować, a który i tak wynajmują i tak za niego płacą, wydaje mi się, że jest słuszne i w dużej mierze właśnie wokół tego, czy wejść na tak już pełnoprawnie zostać członkiem Unii Europejskiej i przyjąć na siebie wynikające z tego obowiązki, ale też i mieć wynikające z tego prawa, czy też nie, to było główną osią całej kampanii przedreferendalnej, dlatego bo przeciwnicy mówili, że skoro i tak wszystko mamy, bo korzystamy z jednolitego rynku, to po co nam jeszcze co
z jednolitego rynku, ze strefy Schengen,
ze strefy Schengen, tak samo. To po co nam jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki, a z drugiej strony właśnie praktycznie ten sam argument, tylko że inny punkt widzenia, że no dobra, to skoro i tak w tym jesteśmy, to dlaczego mają być te prawa nam narzucane? My nie mamy prawa głosu, nie mamy swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, nie mamy swoich przedstawicieli w Radzie, a i tak te przepisy, które Unia sobie wymyśla, musimy respektować, bo jeżeli chcemy z nimi handlować, jeżeli chcemy z Unią współpracować, to nasze przedsiębiorstwa, nasze islandzkie przedsiębiorstwa muszą te wszystkie normy, te przepisy do nich się stosować. Czyli no tutaj dokładnie ten sam problem, dwa różne punkty widzenia i dwa różne wnioski wypływające z tego.
A jeżeli możemy jeszcze zostać przy tych różnych argumentach, które pojawiały się w tej dyskusji, w tej kampanii przedreferendalnej, to jednym z nich była kwestia rybołówstwa i pewnych konsekwencji gospodarczych, które wynikałyby nie z samego jeszcze rozpoczęcia procesu akcesyjnego, ale ewentualnie ze skutecznością zakończenia go. No i takich komentarzy jest sporo, że to właśnie ochrona obszarów połowowych, które sobie jednak Islandczycy bardzo cenią, bo to jest jedna z głównych osi gospodarki, zaważyła. To ma sens, panie doktorze?
Na pewno rybołówstwo było tym języczkiem uwagi. To bez wątpienia. Natomiast ja chciałbym tutaj, skoro mamy taką okazję, pewną rzecz naprostować. Rybołówstwo jest bardzo ważnym elementem dzisiejszej islandzkiej gospodarki, ale nie przeceniajmy tego. To jest raptem jakieś 8-9% PKB i raptem 4% zatrudnienia dla tej gospodarki. Czyli to nie mówimy tutaj, nawet gdyby miały być jakieś straty, z których ja sobie nie wyobrażam, że miały nastąpić, ale jak już straszymy, tak, że po wejściu do Unii Europejskiej coś miałoby stracić islandzkie rybołówstwo, no to ten przemysł rybny, to nie są jakieś znaczące straty w skali całej gospodarki. Natomiast musimy sobie uświadomić, że w mentalności Islandczyków rybołówstwo to jest coś dużo więcej niż tylko procent PKB czy zatrudnienie, o którym ja w tej chwili powiedziałem. To jest tradycja, to jest tożsamość, to jest ich historia. Tak jak my lubimy się do jakichś takich historycznych naszych tam zwycięstw odwoływać. Oni mają swoje 3 wojny dorszowe, do których wracają, że pogonili Brytyjczyków, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale tak dokładnie się to stało. Oni 3 razy powiększali swoją strefę wpływów, jeżeli chodzi o to, co jest ich wyłączną strefą ekonomiczną, i tam z 3, zdaje się, mil morskich doszli do 200 od brzegu. W 3 etapach to się działo. Za każdym razem dochodziło do wielkich napięć z Brytyjczykami i za każdym razem to Islandczycy tą wojnę, w cudzysłowie oczywiście, bo tam żaden strzał nie padł, ale okręty pływały, straszyli się,
taranowali się wzajemnie,
tak, cieli sobie sieci. I to jest taki jakiś etos, którego my może mniej rozumiemy, patrząc na te dane statystyczne dotyczące znaczenia rybołówstwa, ale w mentalności Islandczyków jest to wielka rzecz i jeżeli ktoś teraz mówił, że ta Unia może w jakikolwiek sposób czyhać na tą ich strefę wpływów z połowów, to ich nie rybołówstwo, no to w społeczeństwie było z pewnością bardzo nieprzyjemnie widziane. No i dlatego też pewnie gdyby zrobić jakieś dokładniejsze analizy dotyczące tego, kto, gdzie, jak zagłosował, to pewnie w Reykjaviku, nie wiem, nie widziałem takich,
są takie statystyki.
Są takie analizy, tak, właśnie, bo pokazują, to też chcę zapytać doktora Raczyńskiego, bo to też widać w tym rozkładzie głosów. Jeszcze do tego wrócimy, na ile on jest zbadany, na ile nie, ale stłoczonym obszarze stołecznym, bo tak się go definiuje w Reykjaviku. Tam był, no, tam jednak wygrali zwolennicy kontynuowania rozmów akcesyjnych, a ta przewaga przeciwników to jednak te obszary oddalone od stolicy, no, obszary tam nawet wiejskie, czy obszary bezpośrednio na wybrzeżach położone.
Tak, te dane, które posiadamy, pokazują, że rzeczywiście obszar Reykjaviku, czy Reykjavik głosował za członkostwem w Unii Europejskiej. Przedmieścia Reykjaviku, tam lekka przewaga przeciwników kontynuowania negocjacji. Natomiast jeżeli chodzi o ten obszar interioru, obszar wybrzeży, no to tam zdecydowana przewaga przeciwników kontynuowania negocjacji, co też pewnie wiąże się z kwestiami rybołówstwa, które ja tutaj się zgadzam z panem doktorem. Nie przesądzałbym tutaj, jaki byłby wynik negocjacji, prawda? To byłby po prostu przedmiot negocjacji.
Dokładnie.
I czy Islandia znalazłaby się w pełni w tej wspólnej europejskiej polityce rybołówstwa, to nie było przesądzone. Mhm. Druga rzecz, również kwestia rolnictwa, które na Islandii też odgrywa bardzo ważną rolę i też może nie jako dzisiaj sektor gospodarki, ale jako element też tożsamości. To było przez szereg wieków tak naprawdę
społeczeństwo. Potentatem rolniczym ten kraj nie jest.
Agrarny, tak. Ale bardzo dba o swoje rolnictwo. Mhm. Bardzo subsydiuje, bardzo chroni przed właśnie konkurencją zewnętrzną i to też pewnie byłoby, znaczy na pewno byłoby przedmiotem negocjacji i tutaj pewne elementy wspólnej polityki rolnej musiałyby zostać implementowane, więc też tutaj sprzeciw tej kategorii wyborców, prawda, był wyraźnie dostrzegalny.
Ale też realia życia na Islandii są takie, że za niektóre warzywa chociażby trzeba płacić naprawdę ogromne, ogromne pieniądze, niewyobrażalne ceny przy...
Koszty życia na Islandii...
Przy naszym układzie, bo trzeba te warzywa sprowadzać po prostu.
No nie zawsze, bo
nie zawsze,
pamiętajmy,
część,
że
niektóre, tak.
Islandia posiada geotermię, prawda, i ma cały szereg różnych... upraw i warzyw, i owoców, które są właśnie, to są przede wszystkim uprawy szklarniowe, więc pod tym względem też w dużej mierze mogłaby być samowystarczalna. Natomiast tutaj no, też element, tak jak powiedziałem, pewnego tradycji, pewnego dziedzictwa.
To koszty, jak to zwykle. Ale już zostawiając to ten aspekt, chcę o jedną rzecz zapytać, bo czy to się opłaca Islandii? To znaczy tak bardzo szeroko. Czy opłaca się ta decyzja, lub czy opłacałoby się jednak rozpoczęcie tych negocjacji akcesyjnych i wejście do Unii? Tak nawet do tego rybołówstwa wracając i trochę kontynuując ten wątek, o którym rozmawialiśmy przed wejściem jeszcze do studia, ja tak się zastanawiam na tak zwaną logikę, patrząc nawet na to rybołówstwo. Przecież nikt z małych rybaków przybrzeżnych z innych krajów nie pływałby tam łowić. Tak mówię trochę to przejaskrawiając, bo to by się nie opłacało, a z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wielki koncern otworzył swoje biuro w Islandii i też korzystał z tych kwot połowowych. Pan doktor Krzemiński.
No dokładnie jest tak jak pan powiedział, czyli no, według mnie tego ryzyka wielkiego dla rybołówstwa nie było. Zresztą nawet zwolennicy zagłosowania za kontynuowaniem rozmów podawali taki kluczowy, to był największy argument, że słuchajcie, to nie jest referendum nad wejściem do Unii Europejskiej. To jest referendum nad tym, czy kontynuować rozmowy. Kontynuujmy te rozmowy, ustalmy treść umowy i wtedy będziemy wiedzieli, czy chcemy na tych warunkach wchodzić, czy nie chcemy. Bo tak jak pan redaktor teraz się mnie pyta, jaki to by miało wpływ, nie potrafię niestety
tego
odpowiedzieć,
nie
bo nie wiemy, jakie byłyby zapisy w tej umowie dotyczące właśnie wspólnej polityki rybołówstwa, czy wspólnej polityki rolnej, tak jak tutaj pan doktor wspominał. I to dopiero miało być przedmiotem negocjacji. I wtedy mogliby, widząc, co jest w traktacie, w propozycji traktatu, to Islandczycy mogliby zadecydować, czy im te warunki odpowiadają, czy nie odpowiadają. Natomiast bardzo słusznie pan redaktor tutaj wskazał, że gdyby ktokolwiek chciał w tej chwili korzystać z łowisk, to dla koncernu nie jest to wielkim, wielkim problemem. Wejście do Unii Europejskiej absolutnie nie oznaczałoby automatycznie, bo nie wiemy, na jakich warunkach by to było, że jest pełny dostęp do tych łowisk. Natomiast też faktem niezaprzeczalnym jest to, że w tej chwili decyduje o tym, kto tam może łowić, kto koncesję dostanie, kto tam wejdzie. W 100% Reykjavik o tym decyduje i nikt nie jest w stanie im żadnej decyzji wymusić ani narzucić. A tutaj w jakiś sposób pewnie to byłoby decyzją wspólną Brukseli i Reykjaviku. Tak? W jakich proporcjach, to tego nie wiemy, ale na pewno...
Ale jakieś porozumienie trzeba byłoby wypracować.
By być,
tak? To jeżeli tak, kończąc pierwszą część naszej audycji, mogę się jeszcze zwrócić do doktora Raczyńskiego, to jakie mogą być teraz konsekwencje tej decyzji referendalnej? To znaczy, że ta droga do ewentualnej akcesji jest zamknięta na jakiś czas. Wiadomo, że premierka Kristin Frosta-Dittir, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, no była zwolenniczką powrotu do rozmów, ale podporządkować musi się woli wyrażonej w referendum.
To referendum miało charakter doradczy, ale rząd na początku już zadeklarował, że wynik będzie dla niego wiążący. Natomiast to, co ciekawe, tutaj w samym rządzie islandzkim nie było pełnej zgody, prawda? Mhm. Ponieważ my dzisiaj mamy rząd składający się, czy sformułowany z trzech partii, z sojuszu, z partii Reform i partii Ludowej. Tutaj partia Ludowa, mimo że była w rządzie, była przeciwniczką akcesji, znaczy kontynuowania tych rozmów i docelowo akcesji w Unii Europejskiej, znaczy dołączenia Islandii do Unii Europejskiej. Więc to też pokazuje te podziały w islandzkim społeczeństwie. Jakie będą konsekwencje? No, ja myślę, że na chwilę obecną ta procedura zostanie zamrożona, tak? Tutaj też pani premier podała, że już do końca kadencji ten temat nie będzie podejmowany. Więc myślę, że na chwilę obecną Islandczycy zdecydowali, że ten poziom integracji na poziomie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zdecydowali, tak jak pan powiedział, niewielką przewagą, jest dla nich najbardziej atrakcyjny, prawda?
A wybory na Islandii za 2 lata już, tak? De facto to oznacza, że ten temat jakoś wróci w kampanii wyborczej? Myśli pan, że to będzie jakiś wiodący z wątków?
Myślę, że na chwilę obecną...
Kwestia integracji z Unią?
Myślę, że na chwilę obecną nie. Natomiast zobaczymy, jak tutaj jeszcze wchodzą pewne układy geopolityczne w grę, prawda? Jeżeli nie będzie jakichś istotnych zmian warunków, w których Islandia dzisiaj funkcjonuje, prawda? To raczej nie spodziewałbym się tutaj powrotu do negocjacji. Chyba, że zmienią się. Pamiętajmy, że też takim impulsem do rozpoczęcia tych negocjacji był rok 2000, one się rozpoczęły w roku 2009, prawda? Bardzo poważny kryzys ekonomiczny, prawda? Islandia stanęła na granicy bankructwa i to zdecydowało o rozpoczęciu tych negocjacji. Więc jeżeli coś podobnego miałoby się zdarzyć, albo jakieś zagrożenie geopolityczne, niepewność geopolityczna, to myślę, że Islandczycy znowu rozważą możliwość przystąpienia do Unii Europejskiej.
Tutaj się zatrzymamy, zrobimy krótką przerwę w naszej audycji, a do wątków geopolitycznych wrócimy w drugiej części.
Pomoże Polska Europa.
Wracamy do audycji Pomoże Polska Europa. Jak zwykle na początek drugiej części naszego spotkania zapraszam państwa na przegląd najważniejszych informacji z Europy, który przedstawi Robert Silski.
Flesz europejski.
Przedstawiciele unijnych krajów dali zgodę na wypłatę Polsce piątej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 7 miliardów 900 milionów euro. Wypłatę ostatecznie zaakceptowali eksperci z Unijnego Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. W tym miesiącu Polska powinna otrzymać piątą transzę z KPO. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś, poinformował Związek Polaków na Białorusi. Dziennikarz i działacz związku dziś przekroczył granicę i wjechał na terytorium Białorusi, napisał związek, zapewniając, że będzie przekazywał na bieżąco szczegóły dotyczące tego wyjazdu. Ma on potrwać tydzień. Opozycjonista będzie w rodzinnym Grodnie, gdzie spotka się z bliskimi i współpracownikami. Andrzej Poczobut został uwolniony z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia tego roku. Po powrocie do Polski wielokrotnie zapowiadał jednak, że będzie chciał wrócić na Białoruś. Kilka dni temu odebrał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rosyjskie drony atakują ukraińskie pociągi pasażerskie. W ostatnich godzinach doszło do 3 takich przypadków. Ukraińscy kolejarze stosują specjalne procedury bezpieczeństwa, mimo to są doniesienia o co najmniej 1 ofierze śmiertelnej. Rosjanie coraz częściej celują w ukraińskie składy pasażerskie. Media piszą o rosyjskim polowaniu na pociągi. Tymczasem do 3 wzrosła liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Kilkanaście osób jest rannych. Rosjanie w nocy i w dzień atakowali miasto za pomocą rakiet balistycznych i dronów odrzutowych. Trafili m.in. w studio ukraińskiej telewizji. Do Polski wyruszył kontyngent chorwackich żołnierzy, którzy będą uczestniczyć w natowskiej misji na wschodniej flance sojuszu. Tym razem kontyngent ma dla chorwackiej armii szczególne znaczenie, ponieważ po raz pierwszy w tej misji wykorzystają nowoczesne bojowe wozy piechoty Bradley. Pojazdy mają zapewnić żołnierzom większą mobilność, ochronę i siłę ognia. Chorwaci uczestniczą w misji w Polsce od 2017 roku. Pozostaną w naszym kraju przez pół roku. Polska ofensywa w Brukseli w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Złagodzenie ETS-u jest dla Polski kluczowe. Koszty z nim związane to obciążenie dla przemysłu i podwyższone rachunki za prąd dla obywateli. Jutro w Brukseli Polski Komitet Energii Elektrycznej organizuje konferencję poświęconą europejskiej polityce energetycznej. Reforma ETS-u zaproponowana przez Komisję Europejską w połowie lipca jest teraz omawiana przez ekspertów unijnych krajów. Prace toczą się też nad propozycją zmian metody przyznawania darmowych uprawnień do emisji CO2. Premier Czech Andrej Babiš liczy, że współpraca wyszehradzka będzie funkcjonować jak dawniej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotkają się w czwartek w Bratysławie. W rozmowach weźmie udział także premier Irlandii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Według Andreja Babiša głównym tematem spotkania będzie strategia państw regionu w sprawie przygotowywanego unijnego budżetu na lata 2028-2034. Kanclerska partia CDU zaczyna wewnętrzne rozliczenia po dotkliwej porażce w Saksonii-Anhalt. Wygrane przez AfD wybory w Landzie we wschodnich Niemczech rozbudziły apetyt partii skrajnie prawicowej, która liczy, że właśnie zaczęła przejmować władzę w kraju. Szef CDU w Saksonii-Anhalt ogłosił rezygnację z tej funkcji. Kanclerz Friedrich Merz skalę sukcesu AfD i porażki swojej CDU w tym regionie uznał za szokującą, ale nie zamierza rezygnować z funkcji kanclerza Niemiec i zapewnia, że partia skrajnej prawicy nie stanowi zagrożenia dla kraju. W Belgradzie pochowano Ratka Mladića, byłego dowódcę Armii Bośniackich Serbów. Generał, nazywany rzeźnikiem Bałkanów, był skazany na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Zmarł w Hadze 27 sierpnia. Pogrzeb miał charakter wojskowy, a dodatkowo pojawiło się na nim wielu przedstawicieli serbskich władz. W Europie wydarzenie odebrano jako przykład gloryfikowania skazanego zbrodniarza wojennego i problem dla europejskiej drogi Serbii.
Flesz europejski. Pomoże Polska Europa.
Dr Maciej Krzemiński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, dr Rafał Raczyński z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego cały czas w studiu Radia Gdańsk. Wracamy do dyskusji o Islandii. Zamknijmy już temat wewnętrzny tego, co działo się w związku z referendum, a trochę pomówmy o tym właśnie geopolitycznym wydźwięku czy oddźwięku decyzji Islandczyków, bo już na początku audycji trochę od tego zacząłem, że to taka woda na młyn dla różnych prawicowych czy skrajnie prawicowych ruchów, nie tylko w Europie, jak się okazuje, bo także MAGA, Make America Great Again, z ogromną radością przyjął te decyzje Islandczyków. Trochę tak przekornie nawiążę też do tej mapy Stanów Zjednoczonych nowej, która ostatnio się pokazała, gdzie zarówno Islandia, jak i Grenlandia, o której też będziemy dzisiaj trochę mówić, no były już włączone w terytorium Stanów Zjednoczonych, no co się nie do końca spodobało też niektórym, decyzje polityczne, wezwanie ambasadora chociażby, panie doktorze, prawda?
Tak, to pokazuje, że dzisiaj Arktyka i region subpolarny jest przedmiotem rywalizacji wielkich mocarstw. Widać to w polityce Stanów Zjednoczonych, widać to w polityce Chin, widać to w polityce Rosji. Zaczyna to być widoczne również w polityce Unii Europejskiej. Islandia w zasadzie od II wojny światowej bardzo blisko i silnie jest związana ze Stanami Zjednoczonymi. Łączy ją układ z 1951 roku o obronie wyspy, czyli gwarancję bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Do 2006 roku mieliśmy tam bazę sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w Keflavíku. I te relacje układały się dobrze, natomiast chociaż oczywiście nie też bez kontrowersji, prawda, bo kwestia amerykańska...
Jakie chociażby?
kwestia amerykańskiej obecności w Islandii w zasadzie przez cały okres po II wojnie światowej była przedmiotem dość silnych protestów i duża część społeczeństwa islandzkiego no, nie zgadzała się z obecnością wojsk amerykańskich na wyspie, tak samo jak z przystąpieniem w 1949 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To było podyktowane tam szeregiem czynników, natomiast no właśnie, z jednej strony mamy bliski sojusz i gwarancję bezpieczeństwa, z drugiej strony właśnie takie dążenie akcentowane przez no, dosyć sporą część islandzkiego społeczeństwa, aby jednak tam siły zbrojne Stanów Zjednoczonych nie stacjonowały.
I mamy też kwestię obecności w NATO mimo nieposiadania własnej armii. Przecież Islandia no, nie dysponuje siłami zbrojnymi. No, więc jest w pełni zależna, czy to od Stanów Zjednoczonych, czy od innych członków NATO.
Od sojuszników szeroko
pojętych. I sojuszników także, tak, z Unii Europejskiej. Mhm.
Nie posiada swoich sił zbrojnych. Oczywiście to nie znaczy, że nie mają żadnego żadnej swojej siły. Mówiłem przed chwileczką o tych wojnach, które jednak prowadzili.
Mają flotę taką.
Mają flotę przybrzeżną, ochronę przybrzeża, tak. Dokładnie. Ta ochrona przybrzeża, te wybrzeża też dysponuje jakimiś tam kilkoma samolotami, kilkoma helikopterami, ale nie, to nie jest żadna regularna armia w takim znaczeniu, jak rozumiemy słowo armia. Oni tego nie mają. No i z pewnością to... A równocześnie są członkami NATO. Natomiast te gwarancje bezpieczeństwa, o których mówił przed chwilką pan doktor, z jednej strony społeczeństwo niekoniecznie lubiło tych Amerykanów, którzy tam na stałe przebywali, a z drugiej strony no, sytuacja geopolityczna bardzo się zmienia. My wewnątrz NATO mamy teraz duże tarcia i nawet kraje silne ze swoją dosyć dobrze rozwiniętą armią, no, tracą taką pewność stuprocentową, że w razie czego jest ta armia amerykańska, która na pewno tutaj przyjedzie i będzie wspierać. Skoro silne...
Mimo tego, przepraszam, że na kolejnych szczytach jednak ten artykuł 5
on jest oczywiście jest potwierdzany, natomiast
w Turcji.
No, potwierdzenie to jest jedna rzecz, a taka świadomość i to, że jak chcesz liczyć, to licz najlepiej na siebie, która rośnie w państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, no, z korzyścią dla wszystkich, że nie było. Ja wcale nie uważam, że takie ślepe wierzenie któremukolwiek sojusznikowi to jest dobra rzecz. To dobrze, że zaczynamy odbudowywać swoje armie, bo nie mówię tutaj tylko o Polsce, tylko wskazuje na specyficzną sytuację Islandii, która nie ma swojej armii, jest członkiem NATO, jest zależna od sojuszników z NATO, miała bazy amerykańskie, tak jak pan mówił, ale społeczeństwo niespecjalnie to akceptowało i teraz jeden z sojuszników publikuje mapę, na której się okazuje, że Islandia jest terytorium no, tego sojusznika właśnie. Tak?
Ja myślę, że dzisiaj Amerykanie bardzo żałują, że zamknęli tą bazę w 2006 roku. Ja tylko też chciałem zaznaczyć, że ten potencjał militarny Islandii, on nie wynika z posiadania bądź też nieposiadania sił zbrojnych, ale z położenia geopolitycznego. Kontrola nad Islandią umożliwia kontrolę nad północnymi szlakami żeglugowymi. Znany niemiecki geopolityk Karl Haushofer mówił, że ten, kto kontroluje Islandię, ten trzyma rewolwer przy skroni Wielkiej Brytanii i innych państw zachodnich, prawda? To był przez lata ten niezatapiony lotniskowiec na północnym Atlantyku. No, dzisiaj też Islandia staje się ważnym graczem, jeżeli chodzi właśnie o tą rywalizację, czy jest potencjalnie ważnym graczem, jeżeli chodzi o tą rywalizację mocarstw w Arktyce. Co też dość dobitnie podkreśla Trump, chociażby publikując tego typu mapy.
No właśnie, to tej mapy się trzymając i nawiązując do Grenlandii, o której już trochę mówimy, no bo Grenlandia to kolejny skrawek w tym obszarze świata, który budzi ogromne emocje i wielu mówi, że to fiasko referendum na Islandii spowodowało większe zainteresowanie Komisji Europejskiej czy Unii Europejskiej Grenlandią teraz, choć ja nie sądzę, że ten ogłoszony przedwczoraj pakiet inwestycji udało się tak szybko wymyślić i wypracować, ale to ma być 200 milionów euro w tym i w przyszłym roku przekazane taki pakiet inwestycyjny związany z łącznością cyfrową, z zieloną energią, ze zrównoważonym rozwojem. No to wszystko ładnie tam brzmi, wpisuje się w te hasła różnych unijnych polityk. ale to się zaczyna, taka rywalizacja między Unią a Stanami o przychylność Grenlandii. No Grenlandia jednak część Danii formalnie, ale do Unii Europejskiej nie należy.
Nie, ale widać, że Unia Europejska chce być też poważnym graczem w tym obszarze, czy w tej części globu. Unia Europejska jest oczywiście jest mocarstwem ekonomicznym, nie jest mocarstwem w sensie politycznym, nie jest mocarstwem w sensie militarnym. Natomiast te wyzwania, z którymi teraz się mierzymy, właśnie wojna w Ukrainie, kwestia zmiany polityki amerykańskiej, dość radykalnej, powoduje, że Unia Europejska, tak jak pan doktor mówił o tym, że coraz więcej państw europejskich jednak zwiększa fundusze na armię, na zbrojenia, również też Unia Europejska chce być coraz bardziej aktywnym graczem, również jeżeli chodzi o te obszary przyległe do Unii Europejskiej, w tym również obszar Arktyki.
A to znaczy, trzymając się tego, panie doktorze, teraz do doktora Krzemickiego zwracam się, trzymając się tego, o czym mówiłem, to znaczy, że to jest taka marchewka trochę dla Grenlandczyków? Powiedzmy, że Stany próbują bardziej z kijem, Unia próbuje bardziej z marchewką?
Tak, można tak to określić, bo zamiast najeżdżać czy publikować mapę z gwiazdkami unijnymi na terytorium Grenlandii, to proponuję jakiś tam pakiet całkiem dużych pieniędzy. Natomiast no, te kraje doskonale wiedzą, to dotyczy tak samo Grenlandii, Islandii, że ich położenie jest w jakiś sposób krytyczne i że one zawsze będą w kręgu zainteresowania potęg tego świata. No i Europa chce to zrobić w sposób, wydaje mi się, bardzo cywilizowany, czyli po prostu idąc na współpracę, która ma być w sytuacją win-win, a nie takie troszkę straszenie, jak to robi Trump, tylko że nikt nie wie, czy to jest tylko straszenie, czy rzeczywiście jakiegoś dnia się pojawią tam, tym razem amerykańskie zielone ludziki i po prostu powie, że to jest jego, bo jest to mu potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa Stanom Zjednoczonym.
A ta współpraca miałaby dotyczyć między innymi poszukiwania i znalezienia takiej bezpiecznej technologii wydobywania niezbędnych, krytycznych surowców, które miałyby posłużyć chociażby do transformacji energetycznej w Europie. No to miałby być ten win-win.
No ta strategia zakłada wiele takich elementów. Jeden to jest to, co pan redaktor właśnie mówi, czyli poszukiwanie technologii wydobycia i później przerobienia tego surowca na interesujące cały świat krytyczne i rzadkie metale. Ale też jest zupełnie inne takie podejście nawet w nagłówkach tego dokumentu. Pamiętajmy, że nie jest ten dokument opublikowany w całości, to jest tylko to, co przedstawiono
założenia,
tak? Jest mowa o... Do tej pory Unia Europejska, patrząc na Arktykę, to mówiła tylko polityka klimatyczna. I to był koniec tematu w Arktyce, tak? Teraz zaczyna się mówić, dobrze, ale jeszcze mamy bezpieczeństwo. Bardzo ważna rzecz. Ta druga noga, czy w zasadzie teraz była pierwsza, dużo ważniejsza, która jest akcentowana. To także pani przewodnicząca komisji mówiła o konieczności wyposażenia europejskich armii w sprzęt niezbędny do przetrwania w Arktyce. Mówiła o konieczności budowy europejskich lodołamaczy. Czyli to są kwestie bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale też i bezpieczeństwa żeglugi, bo tutaj sobie rozmawialiśmy przed jeszcze wejściem na antenę, że kluczowe dla całej Arktyki, tutaj tego całego północnego krańca świata, także to są drogi, które się, kto kontroluje tam te obszary, ma drogę żeglugową najkrótszą, pomiędzy Chinami tutaj a Europą. Chociażby.
Przejście północno-zachodnie tak zwane, które powoli się otwiera, lody topnieją, bo zmiany klimatyczne to wymuszają. Global Getaway, tak się ta strategia ma nazywać. Ona nie tylko Grenlandii zresztą dotyczy. To będzie i do doktora Raczyńskiego zwracam się z tym ostatnim pytaniem. Do pana ostatnie słowo będzie należało, bo czas nas goni już powoli. Musimy ucieczkę, może nie globalną, ale ucieczkę powoli szykować. To jest kwestia, która zdominuje absolutnie stosunki międzynarodowe między Unią a Stanami na najbliższe lata?
Niekoniecznie zdominuje, no ale jest to ewidentnie obszar pewnej rywalizacji. I to tylko pokazuje, że takie obszary jak Grenlandia czy Islandia, niegdyś peryferyjne, dzisiaj stają w się centrum polityki światowej, polityki globalnej. Tutaj krzyżują się interesy ekonomiczne, polityczne, handlowe. Więc mnie osobiście bardzo to cieszy, że Unia Europejska też podejmuje działania. Już nie jest, że tak powiem, bierna, nie wyczekuje na działania właśnie Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, lecz też stara się aktywnie, wykorzystując również te elementy miękkiej siły, być atrakcyjnym partnerem dla chociażby Grenlandii czy Islandii. Pamiętajmy, że też społeczności czy narody zamieszkujące te wyspy charakteryzują się właśnie takim silnym poczuciem suwerenności, niezależności, chociażby Islandia, prawda, która od w zasadzie połowy XIII wieku do połowy XX wieku znajdowała się w jakichś formach zależności, najpierw od Norwegii, później od Danii. To też był ważny element w tym referendum, prawda, czynnik właśnie zachowania pewnej suwerenności. To też był bardzo ważny czynnik, który no, też był przedmiotem kontrowersji, kiedy Islandia przystępowała do różnych międzynarodowych organizacji.
I na tym musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, choć pewnie długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać. Słyszany przed chwilą dr Rafał Raczyński, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Oraz dr Maciej Krzemiński z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, któremu również dziękuję.
Również dziękuję.
Byli gośćmi audycji Pomorze Polska Europa, magazynu spraw europejskich, Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa.